Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dzień dobry, w cyklu poradniczym wita się z Państwem Sylwia Misiak, za konsoletą Andrzej Gruszka. Dziś temat w dniu zadusznym, temat przemijania, temat odchodzenia, temat śmierci. O tym, jak rozmawiać o śmierci, my dziś rozmawiamy z dyrektor Zielonogórskiego Hospicjum, panią Anną Kwiatek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Drugim gościem jest psycholog, pani Małgorzata Klikowicz.
Dzień dobry.
W studiu Radia Zachód także ksiądz Dariusz Wytrykowski, kapelan Zielonogórskiego Hospicjum. Dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
Jak każda audycja w tej formule, jest ona również dziś otwarta dla Państwa. Dwa numery telefonów: 68 324 22 55 i 801 327 462. Aż do godziny 15 można włączyć się do rozmowy, jeśli coś Państwa poruszy w wypowiedziach naszych gości. Albo będziecie mieli ochotę podzielić się kawałkiem własnej historii związanej z odchodzeniem Państwa najbliższych. Zapraszamy do telefonów. A ja bym chciała Państwa zapytać, kiedy najczęściej właśnie podejmujemy temat przemijania? Czy to jest taki okres chociażby, w którym jesteśmy teraz, wczorajsze święto, dzień dzisiejszy? Czy te tematy odchodzenia pojawiają się właśnie teraz? Czy nie ma to znaczenia? Czy dopiero jak przeżywamy jakąś taką bliską historię naszą wewnętrzną?
Myślę, że byłoby dobrze, żeby właśnie w takim czasie mówić o tym, ponieważ wtedy można się choć trochę przygotować. Czy tak jest, nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Ten czas Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, to czas na wspomnienia, na zadumę, na też takie wspominanie z uśmiechem, ale też mówienie o tym, że to wszystko, co się zaczyna, trwa, ma też swój kres i tak po prostu jest. Mówimy też o tym nie tylko w okolicy święta, ale mamy w hospicjum taki specjalny dzień. To jest dzień sadzenia cebulek żonkili. Czyli
to całkiem niedawno było.
Tak, chyba też jesienny dzień, ale jeszcze trochę w innej atmosferze. I to jest taki dobry moment, kiedy spotykają się i młodsi, i starsi w sytuacji, kiedy jest weselej. To ma inny charakter, ale wtedy również można powiedzieć o tym, że właśnie tak jest po prostu w życiu, że każdy dzień naszego życia zbliża nas do kresu, ale przez to życie jest cenne i należy dobrze je przeżyć.
Ale ja myślę, że w sposób szczególny te dni, które obecnie przeżywamy, a więc wczorajsza uroczystość Wszystkich Świętych, dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, gromadzi ludzi na cmentarzu, a więc na tym miejscu, gdzie pozostawia się szczątki doczesne tych, których kochamy, i idziemy, aby ich odwiedzić, ale też o nich powspominać, razem z rodziną przeżywać chwile wspólne, razem z tym człowiekiem, który kiedyś był tutaj razem z nami. I kiedy przechadzamy się alejkami cmentarza, to widzimy, jak one się powiększają. Widzimy też daty ludzi, którzy się rodzą, i daty ludzi, którzy umierają. I myślę, że to spotkanie na tym cmentarzu zachęca przede wszystkim do refleksji, może nie tyle nad śmiercią, ale nad życiem, które jeszcze tutaj trwa. I też pytamy właśnie o to życie pozagrobowe w kontekście tej wizyty na cmentarzu.
No właśnie.
Umieranie jest ciężkie. Każdy wie, i my na co dzień w hospicjum, to nie są tylko dni wokół tych dni Wszystkich Świętych, ale u nas umieranie jest na co dzień. I tak jak każdy z nas tutaj powie, że rzadko kto jest przygotowany do śmierci. Każdy z nas boi się śmierci, ponieważ nie wiemy, jest to wielka niewiadoma. Nawet to jest wielka niewiadoma dla bardzo, bardzo pobożnych. I no niestety, ale odchodzenie jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie jest dla samego chorego i bardzo ciężkie jest przede wszystkim też dla rodziny, dla tych, którzy pozostają. I często chorzy są pogodzeni ze swoją chorobą, mówią o umieraniu, o odchodzeniu, ale są też tacy chorzy, którzy w ogóle nie dopuszczają do siebie tej myśli, nie dopuszczają, nie są pogodzeni do końca ze swoją chorobą, nie są pogodzeni z tym stanem. W ogóle nie chcą mówić o umieraniu. Zresztą ksiądz Darek na pewno wie, często chorzy czekają do końca, nie chcą przyjąć sakramentu namaszczenia, bo kojarzy im się to już z umieraniem, a oni po prostu nie chcą umierać. Ciężko umierać chyba tym osobom, które zostawiają żony, dzieci. I oni już wtedy chyba nie myślą tak bardzo o tym swoim umieraniu, tylko myślą o tych, którzy pozostają. Czy oni będą na odpowiednim poziomie żyli? Czy będzie miał się kto zaopiekować jego dziećmi, czy jej dziećmi? Czy po prostu oni sobie bez tego ojca czy matki poradzą? I w momencie, no to może tu bardzo dobrze o tym powiedzieć pani Małgosia, psycholog, bo my obserwujemy te osoby. W momencie, kiedy ta matka czy ten ojciec wie, że to dziecko, że tym jego synem czy jego dziećmi ma się kto zaopiekować, że im będzie dobrze, że będą miały stworzone odpowiednie warunki, to wydaje mi się, że im jest też lżej odchodzić, jeśli mają te sprawy tu naziemne tak do końca pozałatwiane. Ale ja wiem, to odchodzenie, umieranie jest zawsze bardzo ciężkie. I my też tłumaczymy wszystkim tym, którzy pozostają, że ten chory będzie zawsze żył, jeśli my go bardzo kochamy. I ta miłość do tego chorego i to, że o nim pamiętamy, codziennie o nim wspominamy, rozmawiamy, to ten chory żyje z nami. On żyje w naszych sercach po prostu. I to bardzo często widać po tych rodzinach osieroconych, że one bardzo mocno przeżywają to odejście bliskiego, że te etapy żałoby są bardzo ciężkie. Ale właśnie tak ksiądz Darek bardzo pięknie to mówi na mszy takiej mamy zawsze w listopadzie i w tym roku też 17 listopada o godzinie 11 będzie msza w Kościele Podwyższenia Krzyża, gdzie ksiądz Darek bardzo pięknie mówi do wszystkich rodzin, że właśnie w tym dniu się tu spotykamy wszyscy razem. Wszyscy jesteśmy w mniejszym czy większym bólu, ale po prostu my o tych chorych pamiętamy, modlimy się za nich i po prostu tak umiemy w tym bólu się zjednoczyć wszyscy.
Bywa tak, że chory jest gotowy na rozmowę o swoim odejściu, a jego rodzina nie jest gotowa?
Oczywiście, że tak bywa. I wtedy właśnie no, nasz zespół przejmuje taką rolę kogoś, kto wysłucha. Nie ma tutaj takich prostych reguł, że tak i tak trzeba zrobić recept. To tak jak zawsze gdzieś tam bardzo indywidualnie wygląda. I próbujemy być może gdzieś tam podprowadzić rodzinę, ale nie jest tak, że każdy zawsze będzie chciał rozmawiać oczywiście w otwarty sposób, choć niewątpliwie szczerość to jest najlepsza zasada we wspólnej rozmowie. Natomiast no, należy zaakceptować to, że czasami jest to trudne, rzeczywiście tak jak mówi pani Ania. Wtedy myślę, że chory może rozmawiać z nami o tych sprawach.
Ale często jest też tak, że chorzy, którzy boją się śmierci, co jest naturalne, myślę, stawiają pytania, proszę księdza, jak to będzie wyglądało po drugiej stronie, czy ja tam będę sam, czy będzie ktoś przy mnie. I też myślę, że rozmowa ważna jest, aby dać temu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, że jednak po tej drugiej stronie już nie będzie żadnych lęków, żadnego strachu, żadnego bólu, żadnego cierpienia. Bardzo często mówię, gdyby po drugiej stronie pojawił się Pan Jezus i podał Panu rękę, czy poda mu Pan chętnie? I tak, proszę księdza, bardzo chętnie podam rękę, nie? Ja mówię, i dobrze by było właśnie z taką świadomością przechodzić na tę drugą stronę.
Jeszcze chciałam powiedzieć, bo mówimy, że umierać jest trudno. Pewnie tak, ale często słyszymy, że właśnie kiedy jesteśmy wspólnie razem, jest to trochę prostsze, że jest większe poczucie bezpieczeństwa, że jest spokój. I też mam w pamięci pacjentkę, która długo starała się zawalczyć o swoje zdrowie, że tak powiem, ale w końcu zrozumiała, że to zdrowie nie powróci, że trzeba myśleć o tym, że właśnie gdzieś tam zbliżam się do kresu. Wówczas mówiła, że boi się. Jest to zrozumiałe, ponieważ rzeczywiście do końca nie wiemy, co się zdarzy i jak będzie, możemy to sobie wyobrażać i wierząc, wiemy, że gdzieś tam miejsce jest przygotowane. Natomiast jest to ważne, że często pacjenci też mówią, że już jestem spokojniejszy, już się nie boję. To nie jest zawsze, ale często się tak dzieje i właśnie w przypadku tej pani tak było. Ona powiedziała, ja już teraz się nie boję. Czyli jest taki moment, kiedy zyskujemy spokój i jest to w tym trudnym doświadczeniu, niewątpliwie chyba najtrudniejszym w życiu, jest właśnie doświadczenie przejścia na drugą stronę. Bywa to takim promykiem nadziei, że spokój jest i że być może zyskujemy już to coś, co jest po drugiej stronie, czyli takie bezpieczeństwo i spokój.
Choć bywa i tak, że pacjenci mówią, proszę księdza, już chciałbym umrzeć, już jestem zmęczona, ja już chciałbym, żeby ta śmierć przyszła jak najszybciej. Myślę, że wiąże się to z cierpieniem i też z długością cierpienia i też oczekiwania na to najważniejsze, można powiedzieć, wydarzenie w życiu człowieka.
Czy taki proces też obserwujecie państwo?
Szczególnie u starszych ludzi jest to bardzo widoczne.
Czy u młodych jest to na pewno, młodszych pacjentów jest to tak, że jest oczekiwanie powrotu do zdrowia i wtedy rzeczywiście jest to tak jakby taki proces, gdzie w pewnym momencie też nie zawsze, ale bywa zauważenie, że tego powrotu do zdrowia nie będzie i przygotowywanie się pomału do tego innego rozwoju wydarzeń.
A jakie tematy najczęściej podejmują osoby umierające? Oprócz tych, o których pani dyrektor mówiła, o zapewnieniu bytu, funkcjonowania najbliższej rodzinie, o czym mówią te osoby?
Bywa tak, że opowiadają o swoim życiu. Bywa tak, że jest to gdzieś taki właśnie pozytywny bilans o tym, że to życie było. Też pamiętam pana, który mówił, że miał dobre życie, że właściwie w tym życiu wiele udało mu się zrobić, że jest zadowolony, że jest spokojny o rodzinę, bo tak też bywa i może spokojnie odejść. Także też tak bywa. Bywa tak, że jest ta troska o najbliższych, ale też wtedy dobrze jest jakoś to ułożyć i wiedzieć, że są inni, którzy będą się opiekować, którzy będą wspierać i będą razem w dalszej drodze.
Do hospicjum trafiają różni ludzie. Trafiają osoby, które przeżyły bardzo dobrze swoje życie, mają kochaną rodzinę, a trafiają też takie osoby, którym było bardzo ciężko w życiu. I my mamy taką dużą satysfakcję w momencie, kiedy ktoś do nas mówi, że wreszcie tutaj ktoś mnie dostrzegł, wreszcie tutaj ktoś mnie pogłaskał, przytulił, ktoś się do mnie dobrze czy miło zwraca, że ja tutaj się czuję bardzo ważny, że ja jestem w hospicjum bardzo bezpieczny przede wszystkim, że mam zapewnioną tutaj prawidłową opiekę, że jestem czyściutki, że jestem nakarmiony, mam podane leki. Doktor przyjdzie, przywita się, porozmawia, przyjdzie kapelan z Najświętszym Sakramentem, przywita się również, porozmawia, przyjdą wolontariusze i muszę powiedzieć, nieraz tak opowiadają nam chorzy. Ja tu jestem w takim centrum zainteresowania, bo wszyscy do mnie przychodzą, wszyscy się mną interesują. Jeszcze mi coś tam przynoszą, bo przecież jak widzimy, że do kogoś nikt nie odwiedza, nikt mu nie przynosi żadnych owoców, niczego, no to my po prostu dzielimy tych chorych. Jak coś tam mamy w kuchni, to się zawsze zanosi temu choremu, do którego nikt nie przychodzi. I to jest takie fajne, jak ci chorzy właśnie przebywają u nas nieraz kilka tygodni, nawet do kilku miesięcy i czują się tacy ważni, gdzie kiedyś mówię, nikt ich nie dostrzegał w takim normalnym życiu. Nawet nieraz, no to się rzadko spotyka, ale mówisz nieraz chory, że przez tą swoją chorobę wreszcie poczuł się ważny i że wreszcie go drugi człowiek dostrzegł, nie? A tak to był w życiu tak poniewierany. Mówię, to są pojedyncze osoby, ale takie się osoby zdarzają. A tak ogólnie biorąc wszystkich chorych, to muszę powiedzieć, że ci chorzy, którzy przyjeżdżają do nas do hospicjum, to oni czują się bezpieczni przede wszystkim. Fakt, że my się staramy zapewnić im taką profesjonalną opiekę, cały zespół i doktor, i psycholog, i rehabilitanci, pielęgniarki, i kapelan, wszyscy jesteśmy przy nich i po prostu staramy się naprawdę te wszystkie potrzeby ich zaspokoić tak maksymalnie, jak umiemy. Wiadomo, że nieraz nam też coś nie wychodzi, bo ludzie są różni i my też jesteśmy tylko ludźmi. Jednemu się możemy podobać, a drugiemu nie. Ale mówię, staramy się zawsze wysłuchać chorego, staramy się dostosować do chorego, a nie odwrotnie. U nas w hospicjum chory jest najważniejszy i my musimy cały zespół się do niego dostosować, a nie odwrotnie. I to jest bardzo ważne. I może Małgosia tutaj, pani psycholog, powie trochę o grupie wsparcia, bo to jest bardzo ważne właśnie umieranie, bo hospicjum jest takim miejscem, gdzie my nie zajmujemy się tak jak w szpitalu tylko chorym i skupiamy się wokół chorego. Ale w opiece paliatywno-hospicyjnej nie możemy zajmować się tylko chorym, dla nas również ważna jest jego rodzina. I my zajmujemy się podczas choroby rodziną chorego i zajmujemy się po odejściu chorego też jeszcze rodziną. I tutaj bardzo bym prosiła, żeby pani Małgosia powiedziała coś o grupie wsparcia, o rodzinie, o dzieciach osieroconych, bo oni są dalej jeszcze przez długi, długi czas razem z nami.
Na 103 i 106 FM wracamy do rozmów o przemijaniu. Przypomnę, dziś gośćmi w zielonogórskim studiu Radia Zachód są dyrektor zielonogórskiego hospicjum, pani Anna Kwiatek, psycholog Małgorzata Klikowicz i kapelan w hospicjum ksiądz Dariusz Wytrykowski. Przed przerwą pani dyrektor wprowadziła do tematu działającej przy hospicjum grupy wsparcia. To pani Małgorzata zajmuje się tą grupą. Jak wyglądają takie spotkania i na ile wspierają, jak to grupa wsparcia sama nazwa mówi?
Teraz w listopadzie będzie kolejna edycja, że tak powiem, czyli piąta już edycja grupy wsparcia, ponieważ taka grupa spotyka się przez około 2 lata. Żeby przejść przez kolejne etapy żałoby wspólnie w gronie ludzi, którzy doświadczyli tego samego i wiedzą jak to jest. Pierwsza w 2008, którą poprowadziłyśmy z panią dr Anną Korlak-Łukasiewicz. I każda grupa jest specyficzna. Ta grupa pierwsza była grupą o dużej rozpiętości wiekowej. Potem następna była skupiająca młodsze panie. Kolejna też panie takie w wieku 60+, no różnie po prostu, różnie to wygląda. Natomiast zasada jest taka, że w bardzo bezpiecznej atmosferze szczere rozmowy, kiedy można mówić o tym, co się przeżywa i ma się świadomość tego, że te inne osoby to rozumieją, jest bardzo pomocna. Właśnie ważne jest, żeby to wszystko nie zostawało wewnątrz, w środku, tylko można było rozmawiać o tym, co się przeżywa. Kiedy była grupa, w której były młodsze panie, oczywiście pojawiły się też dzieci. I wówczas w taki naturalny sposób zainicjowaliśmy różne spotkania z dziećmi. typu Mikołaj, gdzie włączyli się studenci też, pomagali nam, również Dzień Dziecka organizowany dla dzieciaków. Były to też spotkania gdzieś tam u kogoś w ogrodzie, na przykład Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzieci też niesamowicie wspólnie, nawet bez wielkich jakichś takich działań z naszej strony, potrafiły się odnaleźć i przeżywać, wiedząc, że tak jakby są dziećmi, które załóżmy w podobnej sytuacji nie mają taty. I pamiętam takiego chłopca, który kiedy przyszedł na spotkanie dzieciaków, ponieważ kiedy mamy rozmawiały, też miałyśmy studentki, które prowadziły zajęcia w świetlicy, bawiły się z dziećmi. Do grupy dzieci dołączył chłopiec, który miał duże problemy. Mama opowiadała, że niechętnie się z nią rozstaje, idąc do szkoły. Jest bardzo smutny, płacze. I ku naszemu zdziwieniu i takiemu radości okazało się, że po pierwszym spotkaniu w tej grupie dziecięcej chłopiec poradził sobie z tym, co się z nim działo, widząc też kolegów, którzy też opowiadali o tym, że nie ma taty, ale w każdym razie zadziałało to bardzo terapeutycznie i dobrze. Teraz od listopada będzie kolejna edycja i bardzo się cieszę, że włączy się też ksiądz Darek. Chcemy takie spotkania raz w miesiącu poprzedzone mszą świętą kontynuować. To jest tak, że można być na mszy świętej, nie trzeba być na spotkaniu. Można być na spotkaniu, nie trzeba być na mszy świętej. Także jest to zupełnie dowolnie. Pierwsze spotkanie ma być 29 listopada o 16:30. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy.
Czyli to nie są grupy tylko dla pacjentów,
nie.
Którzy
to tu są, w to są grupy, to znaczy grupa jest otwartą. Najczęściej to jest tak, że są osoby z rodziny pacjentów naszych, ale nie tylko.
Często też z hospicjum domowego też przychodzi. Często. Dlatego zapraszamy wszystkich, kto jest w potrzebie, bo są takie osoby, które nie chcą się z nikim spotykać, chcą ten okres żałoby przechodzić w samotności, gdzieś po prostu nawet unikają kontaktów z ludźmi. Natomiast są takie, które chcą się spotykać i czują się dobrze w takiej grupie. Bo tak jak tutaj pani psycholog mówiła, nie, że...
Bywa tak, że czasami to nie ma też takich reguł, że trzeba chodzić stale. Bywa tak, że ktoś przychodzi na kilka spotkań. Bywa tak, że rzeczywiście kontynuowane są spotkania systematycznie, ale też taką wartością dodaną jest to, że po prostu serdeczne więzi się zawiązują. I potem już, kiedy jakby grupa zamyka swoją pracę, panie się spotykają nadal, przyjaźnią się.
I nieformalna grupa wsparcia.
Tak jest, dokładnie.
To jest też dobry moment, żeby zapytać właśnie o dzieci. Jak najlepiej przygotowywać dzieci do tego, że stracą rodzica, że już wiadomo, że mama czy tata umrze w krótkim czasie?
No wszystko to są niełatwe rozmowy. Natomiast, tak jak już powiedziałam, ważna jest szczerość. Co nie oznacza, że należy też do końca wszystko mówić. Tutaj jest tak, że dzieci pytają. I wtedy myślę, że w sposób zrozumiały, odpowiedni do wieku, należy na te pytania odpowiadać szczerze, zgodnie z tym, co czujemy, co wiemy. Bywa tak, że dobrą odpowiedzią jest nie wiem.
Zobaczymy. I nie jest to zbycie dziecka, to jest myślę, ta szczerość
nie.
Na
jeżeli,
ten dany moment.
Tak, jeżeli jesteśmy szczerzy, ja myślę, że to zadziała. Także myślę, że gorzej jest, jak jest jakaś niespójność między tym, że mama jest smutna, zatroskana, a na przykład powie, nie, nic się nie dzieje, no, tutaj tato choruje, ale wszystko będzie dobrze. Myślę, że to... nie zawsze dobrze służy i kiedy będzie coś innego się działo, no to i tak nie unikniemy tego, że ochronimy dziecko przed właśnie tym trudnym doświadczeniem. Myślę, że wtedy być może zbyt dużo emocji spaść na nie i chyba lepiej jest pomału przygotowywać.
Proszę księdza, jak dzieci oswajać z tematem śmierci, takie kilkuletnie? pięcio, sześcio, siedmioletnie.
Jeżeli moje dziecko pyta właśnie mszy księdza, czy moja mama umrze, zdarzyło mi się taka sytuacja w hospicjum, no to mówię, że umrze, ale ta mama już będzie lepiej, mama nie będzie cierpiała, nie będzie chorowała, będzie radosna, będzie uśmiechnięta i przyjdzie taki czas, że kiedyś z mamą też się tam spotkasz.
I to może być wystarczające.
Myślę, że tak, to zależy też od wieku dziecka, nie? Myślę, że kiedy dziecko słyszy o tym, że jego mama już nie będzie cierpiała, nie będzie chorowała, to dziecko też się cieszy, ponieważ widzi ogromny ból, smutek ze strony mamy i też razem z mamą to przeżywa.
Jak wygląda żałoba tych najmłodszych dzieci?
Ja myślę, że dzieci również bardzo dobrze przeżywają żałobę. Potrafią się w trakcie pogrzebu przy trumnie mamy czy taty bawić zabawkami i mają świadomość tego. I wydaje mi się, że czasami my nie wiemy, jak mamy się zachować przy dzieciach, jak im mówić. Pomimo tego, że one są małe, to sobie świetnie radzą z takimi tematami, jeżeli wcześniej zostaną odpowiednio przygotowane.
To znaczy, myślę, że to też nie jest tak, że dzieci się cieszą, ale może łatwiej im sobie wyobrazić to, że rzeczywiście tam po drugiej stronie jest tak dobrze i bezpiecznie. Mają bardziej taką intuicję, czy taką właśnie potrzebę zobaczenia tego miejsca jako miejsce bezpieczne. Nie jest też tak, jak czasami może się wydawać, że ponieważ właśnie dziecko się bawi, to ono nie przeżywa żałoby. Na pewno ją przeżywa, tylko w taki inny sposób. Ono może być...
Nie zdaje sobie sprawy
może
chyba
być,
do końca.
To różnie, to zależy od wieku. No, tak. Może niekoniecznie teraz będziemy przechodzić przez wszystkie, bo oczywiście młodsze dziecko nie ma poczucia tej nieodwracalności śmierci. Dopiero to pojawia się z wiekiem, w wieku 7-8 lat. Czasami też bywa tak, że ta żałoba jakby przychodzi później, jest odroczona. Tu jest konieczna taka duża czujność i kiedy jakieś problemy takie się pojawiają większe i nasilają się, wtedy dobrze jest skonsultować się z specjalistą, ale czasami taką podstawową grupą wsparcia, bo tu mówiliśmy o grupie wsparcia, jest też rodzina, są bliscy, są przyjaciele, właśnie jest ksiądz i w tej szczerej rozmowie, byciu szczerym w tym, co przeżywamy, w powiedzeniu tym, na przykład mama mówi: widzę, że jesteś smutny, no ja też, przytulmy się, też jest mi smutno, też tęsknię, no ale no tak to po prostu już jest, że gdzieś rzeczywiście ta obecność dalej trwa i może się kiedyś spotkamy, no to jest łatwiej przejść przez to wszystko.
Na pewno łatwiej jest tym osobom, które mają właśnie rodzinę, przyjaciół, ale często są też takie osoby, które właśnie zostają same. Same, gdzie nie mają z kim porozmawiać, gdzie nie mogą się wypłakać nawet. I to jest właśnie taka nasza grupa wsparcia, wtedy dla nich jest chyba najlepszym lekarstwem, nie? Że mogą tutaj przyjść, wygadać się, wypłakać, że tutaj mogą się zaprzyjaźnić z innymi osobami. I to jest właśnie takie fajne, że te osoby nie zostają same, nie? A ci, którzy mają rodziny, no tak jak już tu Małgosia wspomniała o tych dzieciach, wiadomo, że dzieci są w różnym wieku i dzieci też różnie odbierają to umieranie. Często mówię, nie zdają sobie sprawy z tego, że ten ojciec czy ta mama odchodzi już na zawsze, że już jej nigdy nie zobaczą, nie? Ale też pamiętasz, Małgosiu, takie sytuacje były, zrobiłyście ankietę i jak się wypowiadał chłopiec, że on na przykład nie chce wracać do domu, gdzie tam było jeszcze rodzeństwo w domu, ale że on ze szkoły nie chce wracać do domu dlatego, bo w domu jest tak smutno, że mama ciągle płacze. I mówię, i te dzieci to podwójnie przeżywają, że tak straciły ojca, a w domu jest też tak bardzo smutno i tak źle, bo widzą tylko tą cierpiącą, płaczącą mamę. I to jest, mówię, to jest straszne dla dzieci. Mówię, jedno dziecko przechodzi tak jakoś może łagodniej, a inne, takie większe już dzieci, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, że może będzie im teraz gorzej, że może mama sobie nie poradzi tak bez ojca, bo często ojciec był jedynym na przykład żywicielem rodziny. I dla dlatego my jako hospicjum też zwracamy na to uwagę, czy te rodziny są dostatecznie zaopatrzone pod względem finansowym. I tu już pani Małgosia czuwa nad tym, że jeśli możemy wesprzeć takie dzieci, to staramy się ubrać te dzieci, czyli przeznaczamy ze stowarzyszenia tam odpowiednią sumę na te dzieci i jesteśmy wtedy szczęśliwi, że dzieci są ubrane na zimę, że mają kurtki, że mają buty, że jak dzieci idą do szkoły, to mogą kupić sobie przybory wszystkie szkolne. I to jest taka nasza jeszcze rola właśnie, żeby zabezpieczyć te dzieci, które nie do końca stać na mamę, na zakupienie wszystkich rzeczy, które potrzebują. Nie?
Ale czasami to jest tak, że ten smutek rzeczywiście jest bardzo duży, ale kiedy inne dzieci i inne rodziny mówią, ale to się da, to on jest, ale oprócz niego też jest tak, że możemy się cieszyć, tak? Że to jakby jedno obok drugiego może być, że inne panie mówią, że ale ja przeszłam przez to, że to wydaje się, że się nie da, ale można. Mówimy o płaczu, że panie właśnie mogą płakać do woli. To nie jest tak, że przychodzi moment, kiedy już na przykład częstym pytaniem jest to, co to poradziłaś sobie, tak? To jak się czujesz, to już lepiej. No, bywa i tak, i tak. Czas nie leczy ran zawsze. On płynie i czasami łagodzi ból. Natomiast nie jest tak, że czas leczy rany. No, bywa tak, że się gdzieś odzywa ta rana po dłuższym czasie. I myślę, że w grupie wsparcia też mówimy o tym, że tak to jest po prostu, że to tak bywa, że może to boleć, ale że rozpacz zmienia się w tęsknotę i wtedy już ta tęsknota może towarzyszyć właściwie całe życie, ale może być tak, że ono też nabiera barw i jest miejsce na radość nawet, chociaż czasami wydaje się, że tej radości już nie będzie.
Szczególnie istotne wydaje mi się wsparcie tego dziecka, kiedy mama jest w takich emocjach i nie jest sama w stanie zaopiekować się.
Oczywiście.
I wtedy jesteście wy, czy ktoś jeszcze? Czy wtedy szukacie w rodzinie kogoś, kto może
jesteśmy
przyjąć
my, ale
rolę takiego przewodnika?
Tak, dokładnie jest tak, że nawet jeśli chodzi o sam pogrzeb, samo pożegnanie, to jest ważne, żeby uruchomić zasoby takie przyjacielskie, rodzinne, żeby ktoś, kto jest troszeczkę mniej zrozpaczony, że tak powiem, mógł zająć się dziećmi i mógł pomóc konkretnie tej rodzinie w tym, żeby to było bardziej znośne i żeby nie czuła się sama. Rzeczywiście, żeby czuła, że są ludzie, którzy są przy mnie i są gotowi mi pomóc.
Mówiliście państwo, że dzieci mogą pięknie przeżywać żałobę, jeśli są do tego przygotowane. A co w przypadku, kiedy rodzice giną nagle? Jak wtedy rozmawiać z nimi? Jak im pomóc?
No, nie ma nie ma jednej recepty. To przede wszystkim myślę, że trzeba słuchać. Słuchać, o co dzieci pytają. I zgodnie z tym, co czuję, co wiem, rozmawiać. No, myślę, że wiara jest tu taką dużą podporą i nawet pamiętam też znajomych, którzy choć sami nie do końca przekonani, gdzieś poprosili o pomoc kapłana, żeby właśnie małym dzieciom powiedział o tej innej rzeczywistości, bo to było zgodne z jego sumieniem, rodzice go tak bardzo nie czuli. Także no to są tak jakby też rozmowy, które wynikają z chwili czy z tego, o co dziecko chce zapytać. Ale zawsze ważne jest to też bycie blisko, taka wspólnota w przeżywaniu tego, co się dzieje.
Mówiliście też państwo o tym, że często osoby umierające są już pogodzone z tym, co ma się wydarzyć. A co w sytuacjach, kiedy dominuje jednak żal, taka tęsknota za tym, że nie zrealizujemy marzeń, nie zrealizujemy pragnień? Jak rozmawiać z chorymi, kiedy właśnie ten żal jest dominujący?
Czasami tak to jest, że się przyjmuje to, że to tak jest, że no bywa tak, że trzeba przyjąć te emocje, towarzyszyć, Mówi się o takich etapach też, że jest w pierwszym momencie szok, w drugim momencie, kiedy dowiadujemy się o tym, że na przykład nie ma już najpierw o chorobie, a potem o tym, że ona postępuje. Potem jest niedowierzanie, że to chyba nie dotyczy, może to pomyłka. Potem jest takie jakby wykłócanie się o to, że jeżeli to i to zrobię, to może to wszystko odejdzie ode mnie. Potem mówimy o okresie takiego bardzo głębokiego przygnębienia, depresji. I potem jest etap akceptacji. No oczywiście to nie jest tak, że wszyscy przechodzą przez te etapy. Bywa tak, że się nie dochodzi do etapu akceptacji. Bywa tak, że te etapy się mieszają. Myślę, że to jest tak, że bycie razem w trudnych emocjach, czasami gdzie nie można ich zmienić, bo to właśnie o tym mówimy, ale daje się obecność swoją, uwagę i czas, też działa w jakiś sposób kojąco na tę osobę, która no nie ma tego spokoju.
Musimy pamiętać, że do hospicjum trafiają nie tylko osoby starsze, babcie, dziadkowie, 80-90-letni, ale trafia mnóstwo młodych ludzi. I zawsze pamiętajmy, żeby tym ludziom młodym przede wszystkim nie odbierać tej ostatniej iskierki nadziei. I oni naprawdę przychodzą z tą iskierką nadziei do hospicjum, że jeszcze być może coś się zmieni, że jeszcze może zastosujemy jakieś leczenie i po prostu przedłużymy im to życie. Oni po prostu przychodzą do tego hospicjum jeszcze z nadzieją. I dlatego my musimy wszystko robić do końca. Nie możemy postawić krzyżyka na jednym czy drugim chorym. Musimy go ratować do samego końca. Dlatego do samego końca są podawane wszystkie, jakie tylko możliwe leki. Do samego końca doktor zleca, jeśli jest potrzeba, robimy badania. Do samego końca, jeśli hemoglobina nam ucieka, przekazujemy chorego na oddział do szpitala, żeby przetoczyć mu krew. Przetaczamy nieraz kilkakrotnie jednemu choremu krew. Ratujemy tego chorego do samego końca i po prostu on widzi, ten chory, że się coś przy nim robi, że się coś dzieje, że my dajemy wszystko z siebie, żeby go ratować. I właśnie w nim ta iskierka nadziei tkwi do samego końca. I to jest właśnie ważne, bo ja pamiętam takiego młodego chłopaka, 32-letniego, który do nas przyjechał, gdzie go już tam po drodze skreślono wszędzie, bo już się nie kwalifikował do chemioterapii, do radioterapii. Już po prostu zakończono zupełnie leczenie przyczynowe, wypisano go do domu, a on miał 32 lata, władający językami obcymi, wykształcony chłopak. Po prostu muszę pani powiedzieć, że jak siostra jego zadzwoniła do mnie i mówi, prosimy o pomoc, bo on leży w domu, on się teraz po prostu załamał zupełnie psychicznie, bo on już jest skreślony, nikomu niepotrzebny, nie chce się z nikim spotykać, ze znajomymi, z nikim. Proszę nam pomóc. I ja go kazałam przywieźć do hospicjum. Muszę pani powiedzieć, że on po prostu u nas odżył, bo w tym samym dniu, jak do nas przyjechał, od razu miał konsultację neurologiczną. Od razu po konsultacji neurologicznej miał zrobiony jeszcze rezonans, czyli no, coś zaczęliśmy przy nim robić. Fakt, że on sobie załatwił też konsultację onkologiczną w Berlinie, i my go zawieźliśmy tam. Narodowy Fundusz wyraził zgodę, dał nam transport i my go zawieźliśmy tam, bo on sobie sam umiał załatwiać. On rozmawiał też w Anglii, w Londynie z jakimś profesorem. On się po prostu ratował do samego końca, ale też ta ochota wróciła do niego w momencie, kiedy zobaczył u nas, że my się bardzo nim interesujemy, że bardzo mu chcemy pomóc, że nie jest tak zostawiony sam sobie. Wprawdzie odszedł u nas, ale myślę, że nie był taki osamotniony, że zawsze miał jeszcze tą nadzieję, nie? Po takiej konsultacji wrócił i w nocy zmarł, ale po prostu no, spełniły się wszystkie do końca jego jeszcze takie marzenia odnośnie jego leczenia, nie? Że wyczerpał wszystko to, co zamierzał, nie? I to takie bycie z takim młodym człowiekiem to jest bardzo ważne. Takie cały czas bycie przy nim. On się taki czuł potrzebny, taki czuł się właśnie w takim, że on jest tam u nas najważniejszy, że wszyscy się interesują nim, że każdy chce w jakiś sposób mu pomóc, nie? Bo Małgosia przyszła, psycholog porozmawiała z nim. Ja przyszłam, dałam mu też iskierkę nadziei, że tam pewne rzeczy mu jeszcze pozałatwiamy. I to było takie fajne, że on się taki cały czas czuł potrzebny i czuł się taki, no, że realizuje jeszcze tam swoje jakieś zamierzenia.
Myślę, że Rafał odszedł na swoich zasadach i to tak chyba jest, że czasami jest tak, że ktoś no, potrzebuje być sam i w ciszy i w spokoju. Ktoś inny potrzebuje mieć koło siebie bliskich i tego tak najczęściej może tego trzymania za rękę, o którym się często mówi. Tej obecności, ale najważniejsza jest obecność.
Nawet słowa nie są potrzebne czasami.
Często nie, tak. Obecność. Czasami bez trzymania za rękę, czasami taka większa bliskość, to też bywa różnie. Rafał potrzebował tego, żeby właśnie sprawdzić już wszystkie możliwości. No i kiedy je sprawdził, no to odszedł. Rozmawialiśmy o galaktykach, także myślę, że gdzieś tam jest i może nas słucha.
Na ile takie odchodzenie, akceptacje ułatwia właśnie wiara, zaangażowanie religijne?
Wiara przede wszystkim daje nadzieję, że po śmierci to, co tutaj się udało zrobić, tych ludzi, których udało się spotkać, ich się nie traci na zawsze. Ale jest nadzieja, że tych ludzi się kiedyś spotka i myślę, że ta nadzieja jest taką ogromną furtką do tego, żeby się nie załamać, ale też jest ogromną furtką do tego, żeby odchodzić pogodzonym z tego świata. Myślę, że jest tyle sposobów umierania czy przechodzenia przez śmierć ilu ludzi, natomiast mam doświadczenie niedługie bycia kapelanem, ale widzę, że łatwiej odchodzi się tym, którzy są wierzący w Boga. Jednak on jest dla nich nadzieją i dobra rozmowa z takim człowiekiem, który odchodzi, jest szansą na to, że on odchodzi spokojny.
Tu kwestia wiary, a czy wiek też ma znaczenie? Czy ten poziom lęku
No
jest...
właśnie, lęk przed śmiercią jest większy u ludzi młodych, 30, 40, 50 lat. Na początku jest to okres buntu, że dlaczego to mnie spotkało, że dlaczego akurat ja mam przecież tyle marzeń, chciałem się jeszcze realizować, a tutaj jest nowotwór, który prowadzi do śmierci. I często jest tak, że ci ludzie na początku, jak mnie widzą, to machną ręką, czy po prostu nie chcą rozmawiać. I uczę się łamać siebie i podchodzić do tych ludzi, rozmawiać o wszystkim, tylko nie o Panu Bogu. Czasami coś przyniosę, coś poopowiadam, usiądę i dla mnie największą radością jest, kiedy słyszę, proszę księdza, niech ksiądz przyjedzie wieczorem, ja bym chciała się wyspowiadać. I spowiedź z ostatnich kilkunastu lat życia to jest dla mnie no, coś najpiękniejszego jako księdza, który posługuje w hospicjum. Ale też się cieszę, że ci ludzie się łamią i też się otwierają, bo myślą, że ksiądz najpierw kojarzony jest ze śmiercią, jako ten, który przychodzi na maści, udzieli komunii świętej, to znak, że trzeba umrzeć. A jednak właśnie to dużo zależy od nas. Ile z siebie damy, tyle też do nas wraca, ale i ci ludzie są spokojniejsi i bardziej akceptują to, w jakiej obecnie są sytuacji.
Myślałam, że starczy nam czasu, żeby jeszcze o wolontariacie hospicyjnym porozmawiać, ale już niestety nie. Będziemy kończyć audycję. Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy, do niełatwej rozmowy, do trudnej dla Państwa, będącej jednak codziennością. Telefonów nie było. Mam nadzieję, że słuchacze w skupieniu wysłuchali tego, co mieliście Państwo dzisiaj do powiedzenia. Gośćmi programu byli pani Anna Kwiatek, dyrektor Zielonogórskiego Hospicjum. Dziękuję bardzo. Psycholog Małgorzata Klikowicz.
Dziękuję.
I ksiądz kapelan w hospicjum Dariusz Wytrykowski.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Sylwia Misiak i Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.